Za 9 minut, godzina 8, przy telefonie Piotr Wit. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam pana prezesa, witam państwa. Panie prezesie, no więc w poniedziałek ogłoszono doroczną nagrodę Goncourtów. Francuzi skamienili przed telewizorem w południe, a kto z wyższym wykształceniem przy radiu, nasłuchując komunikatu z ulicy Michaudière. W restauracji Drouin opodal opery, gdzie puls świata bije najmocniej, jak pięknie napisał Józef Weissenhoff. 10-osobowe jury dało światu, Paryżowi i światu, Urbi et Orbi, nowy wzór literacki do naśladowania, albo raczej zatwierdziło do użytku postać spotykaną na każdej ulicy. Bohater współczesny u siebie w kanadyjskim więzieniu rozmyśla nad zmarnowanym życiem. Po egzotycznych autorach języka francuskiego, Aminie Maloufie, Jasminie Rezie, Leili Slimani, mamy teraz autora, który nazywa się po francusku. Wprawdzie nie Dupont ani Durand, lecz w każdym razie Dubois. Jean-Paul Dubois jest tej gonitwy fuksem, czyli mówiąc po polsku outsiderem. Nagroda literacka ustanowiona u progu 20. stulecia przez braci de Goncourt i przekazana przez Edmunda de Goncourt w jego testamencie, w intencji fundatora miała być dla literatury tym, czym Salon Niezależny dla malarstwa, aktem protestu. Nagrodą sprzeciwu wobec hegemonii Akademii Francuskiej i opinii literackiej i jej nagród. Goncourtowie byli przede wszystkim kolekcjonerami i subtelnymi znawcami sztuki dawnej. Ich dokonania na tym polu są nieocenione. Odkryli dla Francji i świata urodę XVIII wieku, pogardzanego uprzednio, i nadali patent szlachectwa sztuce japońskiej, mało wówczas znanej. Żywili głęboką nostalgię za monarchią, nienawidzili republiki, żyli sztuką. Ani jeden, ani drugi nie założyli rodziny, choć w sprawach psychologii kobiecej autorzy Manet Salomon zasłużyli na miano wybitnych autorytetów. Młodszy Juliusz, to wezwanie nie ma niewiast w naszej chacie, przypłacił śmiertelną chorobą. Umarł w wieku 40 lat na syfilis. Choć ich powieści i sztuki teatralne zestarzały się, Goncourtowie przeszli do historii dzięki dziennikowi, który po wczesnej śmierci brata Edmund kontynuował przez następnych 30 lat. Jego pierwsze wydanie, nieocenzurowane, liczy 24 tomy. Świetny obraz Paryża drugiej połowy XIX wieku, pełen zjadliwych uwag, świetnie zredagowanych złośliwości. Charakter bezlitosnego pamfletu tłumaczy do pewnego stopnia, dlaczego opisani w dzienniku akademicy nie zaprosili autora do swego grona. Przy całym swoim konserwatyzmie i nostalgii za drugim cesarstwem Edmond de Goncourt nie uniknął złudzeniom swojej epoki, nie umknął. Wierzono wówczas w przyszłość ludzkości i sądzono powszechnie, że duch historii przemawia ustami młodzieży. To też w intencji fundatorów nagroda miała być przyznawana dobrze zapowiadającym się młodym pisarzom, aby uwolnić ich od trosk materialnych i pozwolić na wypowiadanie się pełnym głosem. Stało się inaczej. Jean-Paul Dubois, tegoroczny laureat, jest znanym autorem 23 powieści. Ma 70 lat i karierę literacką za sobą. No, nie po raz pierwszy jury wyróżnia pisarza zamożnego w podeszłym wieku. Już 100 lat temu, w 1919 roku, pachniało skandalem. Po zakończeniu wojny, najbardziej krwawej w historii świata, spodziewano się wyróżnienia dla przedstawiciela młodego pokolenia obrońców ojczyzny. Tymczasem nagrodę otrzymał Marcel Proust. Nie tylko znana zamożność 50-letniego burżuja, bywalca salonów, oburzyła opinię. Przepadł jego młody kontrkandydat Roland Dorgelès, kombatant, uczestnik wielu bitew. Za swe bohaterskie czyny wojenne Dorgelès był udekorowany krzyżem wojennym, ale wielu jego towarzyszom walki przypadł tylko krzyż drewniany, Croix de Bois, który pisarz wybrał na tytuł swojej powieści. Dziś po 100 latach widać, że to nie opinia publiczna, lecz jednak jury konkursu miało rację, promując jedną z najwybitniejszych powieści w historii literatury światowej. Ale nawet jury wybrałoby raczej krew i okopy Dorgelesa przeciwko salonom i ciętym słówkom Prusta, gdyby nie zażarta walka o nagrodę prowadzona przez Leona Daudet. monarchista, katolik, Daudet znienawidzony przez lewicę, oskarżany o antysemityzm, wywalczył Goncourta dla zamożnego półżyda, związanego duchowo ze środowiskiem lewicowym Anatola France'a. 100 lat temu wybór był między hrabiną w salonie i żołnierzem w okopie. Obecnie sprawy się skomplikowały. 2 lata temu z nagrodzoną słodką piosenką, historią dzieciobójstwa, konkurowały ludożerstwo i ojcobójstwo pozostałych nominowanych. Obecna nagroda poucza, jak zmarnować sobie życie bez środków równie drastycznych. Istnieje na to nieskończenie wiele sposobów, poucza bohater powieści Paul Hansen, syn duńskiego pastora i wojującej ateistki, siedząc w kanadyjskim więzieniu. Wkrótce po ustanowieniu nagrody Goncourtów do problemów literackich dołączyły się kwestie finansowe. Wraz z dewaluacją pieniądza suma nagrody malała. Dzisiaj wynosi tylko 10 euro, ale korzyści laureata rosły tymczasem szalenie. Jean-Paul Dubois może liczyć na sprzedaż 400 tysięcy egzemplarzy swojej książki, wzorem poprzednich laureatów. Słodka piosenka Leili Slimani zbliża się nawet do 1 000 000. Zanim Dubois otrzymał nagrodę, już zdążono sprzedać 46 tysięcy egzemplarzy jego nagrodzonej powieści pod tytułem Nie wszyscy ludzie zamieszkują ziemię w ten sam sposób. Obecnie wydawca L'Olivier drukuje nowy rzut 220 tysięcy egzemplarzy, co czyni laureata człowiekiem bogatym. Biorąc pod uwagę, że udział wydawcy w zyskach jest nieporównanie wyższy, nagroda Goncourtów stała się zjawiskiem zbyt poważnym, aby ją pozostawić w rękach literatów. Każde nowe rozdanie poprzedza więc tajemna walka w kulisach między najbardziej wpływowymi wydawcami. W rezultacie nagradza się pisarza, ale przede wszystkim wydawcę. Ponieważ chodzi o ludzi pióra, zmagania toczone w sekrecie i w cieniu zostały już dokładnie opisane w wielu publikacjach. W naszym świecie nie sprzedaje się produktu, choćby to była książka, bez kosztownej reklamy. Jak wiemy po amerykańskim kodzie Leonarda albo po Harrym Potterze. Mimo wszystko taniej wypada zjednać sobie jury głośnej nagrody, niż przeprowadzić głośną kampanię reklamową. Żeby zarobić, trzeba zainwestować w książkę. Czy chodzi o kapitał finansowy, czy też kapitał moralny. Prawda, przed którą broni się uparcie nasz obecny rząd, albo inaczej rząd inwestuje, ale znacznie chętniej w literaturę antypolską niż w polską. Znacznie chętniej w swoich przeciwników niż w zwolenników. Rezultaty dają do myślenia. I na koniec, panie prezesie, tych rozważań o kulturze, dobra wiadomość. Dowiadujemy się ze źródeł zbliżonych do kręgów dobrze poinformowanych, że przyznano środki na remont pałacyków mieszczących Instytut Polski w Paryżu. Oba te historyczne pałace nie będą więc sprzedane, jak planowali minister Radosław Sikorski z ambasadorem Tomaszem Orłowskim, ale posłużą polskiej kulturze. Oby tylko nie posłużyły kulturze antypolskiej.
Jeszcze jedna dobra wiadomość. Książka Piotra Wita o Chopinie już jest. Książka przetłumaczona na język francuski.
Tak, przetłumaczona na język francuski. No, za kilka dni wychodzi spod prasy, dosłownie za kilka dni. A trzy tygodnie później wyjdzie przekład ukraiński. No a teraz nadchodzi zima i prezydenci odlatują do ciepłych krajów. Właśnie, karykaturzysta wyobraził sobie przybycie prezydenta Macrona do Pekinu. No więc wyobraził sobie je tak, że Macron na powitanie pyta, jak się miewają mieszkańcy Hongkongu, na co Xi Jinping odpowiada z kwaśnym uśmiechem. Oni przesyłają braterskie pozdrowienia żółtym kamizelkom.
Rzeczywiście bardzo wspaniała karykatura. Ja patrzę na zegarek. Poproszę Piotra Wita, żeby został przy telefonie, a muszę powiedzieć, jest godzina 8:00. W studiu Jan Oleński, a przy telefonie jest Piotr Wit. Co media francuskie piszą na temat wizyty prezydenta Macron w Chinach?
Media francuskie, no, to jest jak powiedziałem, nadchodzi zima i prezydenci odlatują na południe i to się powtarza stale, co roku. Nie tylko prezydenci, ale także i premierzy. Prasa francuska, ta niezależna w miarę i lepiej poinformowana, twierdzi, że to jest podróż raczej w głąb Francji niż na drugi koniec świata, do Chin. I te komunikaty, które prezydent Macron wygłasza w Chinach, są przeznaczone głównie na rynek wewnętrzny. To znaczy w Chinach zajmuje się on między innymi i przede wszystkim nielegalną emigracją do Francji, czy imigracją. I prezydent, kandydat Macron zapowiadał, że skończy z prawicą. Ale prezydent Macron zrozumiał, że aby skończyć z prawicą, trzeba i najpierw odebrać wyborców. I robi wszystko, żeby tego dopiąć. Więc swoje projekty powierzył miesięcznikowi Valeur Actuelle, który w opinii lewicy uchodzi za organ skrajnie prawicowy. Zapowiedział drastyczne środki podjęte przeciwko tej nielegalnej emigracji czy nadmiernej emigracji do Francji. Środki, które sprecyzował wczoraj premier Philippe. I nie będę wdawał się w sprawę szczegółowo, bo to jest program zawarty w bardzo wielu punktach. No, program bardzo otwarcie i bardzo mocno krytykowany przez komentatorów, światłych komentatorów francuskich. No, Philippe i Macron zapowiedzieli przede wszystkim na to, żeby odstraszyć emigrantów od Francji, zapowiedzieli zmniejszenie, czy utrudnienie, czy odcięcie ich udziału w ubezpieczalni społecznej, w ubezpieczeniach społecznych. Na co odpowiadają komentatorzy, że to jest ślepa uliczka, to do niczego nie doprowadzi, bo po pierwsze to jest spowite w bardzo wiele rozmaitych przepisów szczegółowych, które właściwie odbierają sens całemu przedsięwzięciu, a po drugie, kiedy się tym emigrantom odetnie dostęp do lecznictwa, to przecież to są ludzie już znajdujący się w bardzo trudnych warunkach zdrowotnych, zaczną tak chorować, że i rozszerzą się epidemie i trzeba będzie ich przyjąć do szpitala, żeby im ratować życie, co będzie jeszcze bardziej kosztowne od obecnego ich dostępu. No następnie mają bardziej surowo być traktowane wszystkie podania o azyl, to znaczy ludzie, którzy przybywają do Francji ze względów ekonomicznych, a nie z powodu zagrożenia życia, będą odsyłani do swoich krajów. No ale większość przybywa właśnie z powodu zagrożenia życia, z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, która nie ustaje, która w niektórych regionach nawet się wzmaga. Zabija się komendantów dżihadu, komendantów muzułmańskich i na ich miejsce pojawiają się nowi. To jest hydra o wielu głowach. Ucina się jedno i natychmiast odrastają inne. I to do niczego nie wróży. A w momencie, kiedy mówimy o tym, proszę pana, w północnych dzielnicach Paryża właśnie odbywa się ewakuacja nielegalnych obozów imigrantów. To przy Port de la Chapelle i w Saint-Denis, przy Port Saint-Denis. Od 6 rano policja ewakuuje. Dokąd ewakuuje? No najpierw do otwartych sal gimnastycznych. I co potem? No potem właśnie nasłuchiwałem komunikatów radiowych. No potem nie ma już projektu. Potem się zobaczy, co się z nimi zrobi. I ludzie dobrze poinformowani przypominają, że to jest 59. ewakuacja tych obozów, które są ewakuowane i które odradzają się natychmiast potem. Także to też oczywiście ta spektakularna wspólna akcja ewakuacji obozów imigranckich prowadzona jest dzisiaj od rana, żeby zaakcentować tę stanowczość rządu i prezydenta. No jakby to wszystko stanowi część walki wyborczej, tej, którą prezydent Macron prowadził w Chinach i którą prowadzi premier Filip tutaj we Francji, żeby odebrać prawicy wyborców, żeby wyrwać jej żądło, a tym żądłem jest właśnie nieustanna skarga na wzrost imigracji, obcej imigracji we Francji. No i to dotyczy także pracowników oddelegowanych, no, których we Francji jest bardzo wiele. Projekt jest taki, że będzie się przyjmować pracowników wykształconych, a niewykształconych nie będzie się przyjmować. No ale to jest, jak mówią Francuzi, du pipo, czyli banialuki, no bo będzie się przyjmować tych, których życie jest zagrożone, jeżeli oni się pojawią. A ponadto, tak jak Polska działa dzięki Ukraińcom, tak Francja działa dzięki imigrantom z Magrebu. Na wszystkich budowach zobaczy pan przybyszy z Magrebu, we wszystkich niewdzięcznych zadaniach, do których Francuzi się nie palą, także.
Bardzo serdecznie dziękuję. Piotr Witt pozostaje w Paryżu, a my wracamy do studia Radia Wnet na piątym piętrze w budynku Pasty. Jan Oleński przegląda Rzeczpospolitą.
Dzień dobry Państwu. Zerkam tak pokrótce, zerkniemy sobie na pierwsze tytuły pierwszej strony Gazety Rzeczpospolita. Pracodawco, dobrze się zastanów, zanim zwolnisz. Od dziś sąd może przywrócić zwolnionego do pracy. Jeszcze przed końcem procesu przedsiębiorcy powinni przemyśleć decyzję o rozstaniu z pracownikiem. W razie sporu sądowego będzie drożej. Z tego wynika, że pracownik zwolniony może odwołać się od tej decyzji do sądu pierwszej instancji i już w tym momencie być przywróconym z powrotem na stanowisko. O tym więcej na stronie 16, a dalej na 11 sądy cywilne i gospodarcze po nowemu. Ta tematyka dotycząca pracodawców i pracowników w Rzeczypospolitej. Kreml tworzy nową własną Wikipedię. Prezydent Putin chce zastąpić popularną międzynarodową encyklopedię internetową rosyjskim odpowiednikiem. Zobaczymy, jak to wpłynie na jakość, wartość przekazywanych informacji w Rosji, bo wiemy, że nie zawsze jest tam z tym jasno, klarownie i obiektywnie. Cóż jeszcze w gazecie Rzeczpospolita? Ochrona przed stratą pieniędzy. Polacy chętnie rezerwują już wyjazdy na przyszłe wakacje, tymczasem do lata wiele może się zdarzyć w naszym życiu, więc może nie warto zbyt pochopnie się wybierać na wczasy, bo wszystko się może zdarzyć, jak mówi znana piosenka. A co w dzienniku, naszym dzienniku?
W naszym dzienniku na pierwszej stronie artykuł o tym, że strach wchodzić do lasu. Martwe drzewa w Puszczy Białowieskiej coraz bardziej zagrażają ludziom. Przerwanie procesu naprawczego w Puszczy Białowieskiej spowodowało dalszą destrukcję puszczy i jej drzewostanu. To jest po prostu tragedia. Praktycznie puszcza została zdewastowana, mówi naszemu dziennikowi Mieczysław Gmiter, prezes Społecznego Ruchu Obrony Puszczy Białowieskiej. Duży artykuł na pierwszej, drugiej i trzeciej stronie na temat tego, co dzieje się w Puszczy Białowieskiej. Warto przeczytać w naszym dzienniku i warto pomyśleć o słowach świętej pamięci profesora Jana Szyszko, który to wszystko zapowiedział, który chciał temu wszystkiemu zapobiec.
W dodatku do Gazety Wyborczej, do Stołecznej Gazety Wyborczej, mamy zaproszenie na wystawę w Zamku Królewskim, gdzie pamiątki wazów z całej Europy znajdują się. 12 sal, a w nich prawie 300 bezcennych obiektów pochodzących z 77 krajów i zagranicznych instytucji. To skala najnowszej wystawy w Zamku Królewskim. Jej głównymi bohaterami są polscy wazowie, a ekspozycja ukazuje ludzi i sztukę z tamtego czasu, odtwarza dwór wazowski na tle historii kraju i Europy. Tak więc zapraszamy do Zamku Królewskiego za Gazetą Wyborczą.
Gazeta Polska codziennie, drzwi do USA otwarte. To wiemy, od 11 listopada bez wiz będziemy latać do Stanów Zjednoczonych. W Gazecie Polskiej codziennie jedynie tutaj jest ta radość z tego, że nie będziemy mieli wiz do Stanów Zjednoczonych, ale jest też informacja o tym, że Rosja wzmacnia twierdzę Kaliningrad. Moskwa wciąż wzmacnia siły zbrojne w obwodzie kaliningradzkim. Militaryzacja tego regionu ma być odpowiedzią na aktywną postawę NATO w regionie i na tarczę antyrakietową w USA. Do obwodu trafi m.in. oddział Forpost. Na stronie 7 można przeczytać więcej informacji i te więcej informacji z dzisiejszej prasy o godzinie 9. Teraz na zegarze godzina 8:12.